Drodzy, dzisiaj chciałbym dzielić się Bożym Słowem. Według niektórych specjalistów od zarządzania, od zasobami ludzkimi, Jezus Chrystus popełnił błąd. Podstawowy błąd, jak niektórzy podkreślają. Powinien wybrać najsilniejszych, utalentowanych przywódców tamtych czasów, wojowników, rycerzy. A on nie zwracał uwagi na bohaterów wojennych, przywódców religijnych czy politycznych. Zamiast tego powołał sobie zespół złożony z przeciętnych ludzi. Naprawdę z przeciętnych ludzi. Jakichś rybaków, młodych ludzi, bez doświadczenia. I wielu twierdzi, że to był błąd. Mówię o świecie nauki. Dlaczego tak zrobił? Jest odpowiedź w Bożym Słowie w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 27 werset czytamy. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądre. To, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co jest niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Niesamowite słowo. Wiecie, jest to słowo, które wlewa wiele zachęty do mojego serca i wierzę również do każdego z nas. Bo jakże często patrzymy tak w górę i mówimy, no tak, ten, to on się nadaje, on się może rozwijać, on może pracować, ale ja, taka mała mróweczka, do niczego się nie nadaje. Jak Bóg może mnie użyć? Ale jeśli tak myślisz, to jest to sprzeczne z tym, co przed chwileczką przeczytałem. Dla Boga nie jest problemem, w którym miejscu jesteśmy. Dzisiaj, drodzy, jako taką ilustrację chciałbym się przyjrzeć pewnej postaci, nowotestamentowej postaci, która jest dla mnie osobiście taką wielką zachętą. A będziemy mówić o Filipie. Filipie, który jest opisany w Dziejach Apostolskich. Postać gdzieś w cieniu, kilka wzmianek, dokładnie cztery opisy z jego, czy epizody z jego życia. I pozwólcie, że przejdziemy najpierw przez te cztery miejsca, a potem zastanowimy się jeszcze nad istotą tego wszystkiego. Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 3 werset. Czytamy takie słowa. Upatrzcie tedy, bracia, to są słowa apostołów, spośród siebie siedmiu mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli sprawą. My zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i pozostałych pięciu. Fragment, który przeczytałem, wprowadza w nas w rok 36 nowej ery, około 36 roku nowej ery. Jest 6 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, 6 lat po zesłaniu Ducha Świętego. Kościół rozwija się, liczy około 10 tysięcy członków, uczestników. I dynamicznie się rozwija. Moglibyśmy powiedzieć, mamy już do czynienia z mega kościołem. 10 tysięcy ludzi, a może nawet więcej, niektórzy twierdzą. I w pewnym momencie nastąpiło szemranie helenistów, ponieważ zbór składał się zarówno z Żydów, jak i nie Żydów, czyli ludzi, którzy gdzieś tam mieszkali na terytorium Izraela, ale nie mogli legitymować się pochodzeniem od Abrahama. Niektórzy nawet chodzili do świątyni przed nawróceniem i była, jak były, widać z kontekstu dwie frakcje. Byli Żydzi nawróceni i byli heleniści nawróceni. I między nimi zaczęły się utarczki, bo bardziej dbano o wdowy pochodzenia żydowskiego, a mniej dbano o wdowy pochodzenia innego. I wtedy wpadli na genialny pomysł, aby wybrać siedmiu, którzy się tym zajmą, zorganizują tą pracę i będą posługiwać. Jak wygląda wybór? Wybór zawsze wygląda w ten sposób, że rozglądamy się i szukamy najlepszych, tak? I kiedy zaczęli szukać wśród tych 10 000 ludzi najlepszych, znaleźli Szczepana. Jest napisane pełnego Ducha Świętego. A zaraz po nim, na drugi na liście, znalazł się kto? Dokładnie. Dokładnie. I drodzy, pozostałych 5. I zaczyna się służba. Musimy sobie zadać pytanie, kim był Filip? Kim był Filip? Czy coś wiemy na jego temat? Musimy przyznać, że niewiele. Właściwie od tego momentu tutaj, od 6 rozdziału, zaczyna się pierwsza wzmianka o nim. Nie wiemy, kiedy się nawrócił. Nie wiemy, z jakiej rodziny pochodził. Nie wiemy, ile lat miał. Przypuszczamy, że był młodym człowiekiem. W średnim może wieku, może troszeczkę wcześniej. Na pewno nie był jednym z apostołów. Nawet nie był jednym z uczniów apostołów. Bo wiemy, że apostołowie mieli takich ludzi, którzy byli w ich kręgu, blisko. I ci ludzie uczyli się, przygotowywali się do przejęcia służby po apostołach. Ale on nie był w tym kręgu. I swoją służbę rozpoczyna od, ktoś mógłby powiedzieć, no niezbyt duchowej, bo posługa. Nie wiadomo do końca, o co chodziło, ale myślę, że chodziło o to, że w tamtych czasach nie było ZUS-u, nie było opieki społecznej, więc do obowiązków najbliższej rodziny należało opieka nad starszymi rodzicami, osobami, dziadkami. I być może było grono kobiet, które nie miało bliskich. Pozostały same sobie, w związku z tym zbór podjął decyzję, że będzie się nimi opiekował. Być może ta praca polegała na tym, że Filip brał kosz, szedł na targ, zrobił zakupy i zaniósł takiej starszej wdowie wszystko to, co potrzeba, żeby mogła ugotować sobie coś do jedzenia. Może pomógł jej posprzątać, może przyniósł słowo pocieszenia, może wypił kawę z nią, porozmawiał troszeczkę, może podzielili się Bożym Słowem, które przeżywali. Może spędzał taki dobry czas, ponieważ wdowy mogły być samotne, żyły już samotnie, nie miały bliskich. A więc w pewien sposób zastępował im te bliskie osoby. Drugie miejsce, które mamy, to Dzieje Apostolskie 8:5. Czytamy, a Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych, ułomnych zostało uzdrowionych. Drodzy, ważne jest, abyśmy to miejsce umiejscowili, czyli ułożyli w czasie. Dzieje Apostolskie 8:1, czyli musimy cofnąć się 4 wersety do przodu. Czytamy, w owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A więc to, że Filip znalazł się w Samarii, to nie był taki przypadek, tylko po prostu musiał uciekać z Jerozolimy. Uciekł z Jerozolimy. Samaria, miasto Samaria była około 50 kilometrów od Jerozolimy. Czyli powiedzmy gdzieś tak jakby przemieścić się do Katowic i tam w Katowicach rozpocząć nową pracę. Wielu zapewne z tych, którzy się rozproszyli, żyli w wielkim lęku. Bo czytamy, że rozpoczęło się prześladowanie. A więc ludzie byli aresztowani, byli prześladowani za to, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Wiecie, ten epizod pokazuje mi, jaki był Filip. Nie mógł już posługiwać przy stołach, nie mógł już posługiwać wdowom, więc udał się do Samarii, aby tam robić, co mógł robić. A co mógł robić? Głosić Ewangelię. i z odwagą głosił Ewangelię i czytamy, że Bóg przyznawał się do jego posługi. Kiedy on głosił, Bóg uzdrawiał, uwalniał od demonów i w ten sposób powiedział, widzicie, Filip ma rację. Filip wam głosi prawdę. Myślę, że to nie była pierwsze zetknięcie się z Ewangelią. Przecież w Samarii był też Pan Jezus. I ludzie doświadczali wiele wspaniałych rzeczy już w czasach Pana Jezusa. To wielkie prześladowanie to jest 36-37 rok, czyli zaraz po ustanowieniu ich tymi diakonami. Trzecie miejsce, o którym mówi Boże Słowo, mówi o Filipie, to Dzieje Apostolskie 8:26. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I to mi się podoba. I powstawszy, poszedł. I potem 29 czytamy, rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Wiemy, że tam jechał, tą drogą jechał eunuch etiopski i czytał księgę Izajasza, której nie rozumiał. I Bóg, znając serce tego Etiopczyka, posłał Filipa, aby mu wyjaśnił treść księgi Izajasza. Czytali zresztą ten fragment mówiący o ukrzyżowaniu Chrystusa. Etiopczyk się nawrócił, jak wiemy. Tutaj mamy kolejny rozwój w życiu Filipa, polegający na tym, że Bóg go zaczyna używać w bardzo precyzyjny sposób, w bardzo osobisty sposób. Filip słyszy Boże polecenia. Czytaliśmy przed chwileczką, że najpierw anioł mu coś powiedział, a potem Duch Święty mu coś powiedział i on wstał i poszedł i zrobił to, co do niego należało. To jest pewna dojrzałość już duchowa, do której doszedł Filip. I dzięki temu Bóg mógł go używać w takich szczególnych sytuacjach. I wreszcie czwarte miejsce mamy w Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, 8 werset. Czytamy, wyruszywszy nazajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. Mamy 58 rok już. Upłynęło ponad 20 lat, około 22 lata od chwili, kiedy Filip został powołany do służby wdową. Całe 22 lata. Filip mieszka w Cezarei Nadmorskiej. To było takie szczególne, strategiczne miasto w tamtych czasach. Tam w tym mieście mieszkali wszyscy znamienici Rzymianie, mieli swoje domy. Tam był bardzo duży port, który był strategicznie ważny dla Rzymian. Zresztą Paweł właśnie do tego portu przypłynął, wysiadł ze statku i został zaproszony do domu Filipa. I przebywał u Filipa w domu. Nie wiem, czy oni się wcześniej znali, czy nie, pewnie nie, ale wtedy był gościem u Filipa. Z tego też wiemy, że po tych 22 latach miał już dom, miał żonę i miał cztery córki, które, to jest też piękne, patrząc na życie i oddanie i służbę swojego ojca, zostały prorokiniami. Prorokowały. A więc również poszły za śladem swojego ojca i służyły w kościele. W tym miejscu również Filip został nazwany ewangelistą. Jak wiemy, mamy 5 rodzajów służb w kościele. Apostoł, prorok, nauczyciel, ewangelista i pasterz. 5, 5-raka służba w kościele. Czytamy w liście do Efezjan, że to są służby, które mają na celu przygotować świętych do dzieła posługiwania. I Filip jest ewangelistą. Biblia otwarcie go nazywa ewangelistą. Widzimy tutaj pewien proces, który zaszedł w życiu Filipa. Od tej najprostszej służby, aż po tą najbardziej odpowiedzialną w Kościele. Czego możemy nauczyć się z tej historii, z historii Filipa? A więc możemy zobaczyć, jak przez te 22 lata Bóg zmienia postawę Filipa, jak dojrzewa jego służba w Kościele. I myślę, że warto sobie zadać pytanie, co było powodem, że Filip w tak piękny sposób dojrzał do swojej służby. Czy możemy znaleźć jakieś wyznaczniki ku temu? Czy możemy powiedzieć, to trzeba zrobić. Tak, drodzy bracia i siostry, myślę, że są takie i teraz chciałbym, abyśmy przez chwilę im się przyjrzeli. Kiedy apostołowie polecili wybrać siedmiu do posługi, wyznaczyli trzy kryteria. Proszę, zobaczcie do Bożego Słowa jeszcze raz. Dzieje Apostolskie, 6:3. I powiedzieli tak. Wybierzcie sobie siedmiu mężów, po pierwsze, cieszących się zaufaniem. Po drugie, pełnych Ducha Świętego. I po trzecie, mądrości. Trzy takie aspekty. Czy one miały jakieś znaczenie? Wiecie, zastanawiałem się, bo dzisiaj raczej patrzy się na wykształcenie, tak? O, masz teologię, dobrze, to powierzymy ci zadanie w Kościele, tak? Ale widzę, że w tamtych czasach było troszeczkę inaczej. Że były inne kryteria, w oparciu o które powoływano do służby. Zadziwiające jest to, że to była służba przy stołach, jak to tam pięknie jest napisane, albo posługiwanie wdowom, a mimo to te kryteria były zachowywane. To nie było tak, a wybierzcie tam byle kogo, kto chce. Wybierzcie sobie mężów, którzy są godni zaufania, pełni Ducha Świętego i mądrości, pełni mądrości. Trzy kryteria. I pozwólcie, że przyjrzymy się im bliżej, a potem spróbujemy to odnieść do naszego życia. Pierwsze kryterium, cieszący się zaufaniem. To było pierwsze kryterium. Cóż ono takiego oznaczało? Można by powiedzieć, parafrazując, godnych zaufania. Ludzi, którzy są godni zaufania, którym można coś powierzyć i nie musisz drugi raz pytać, czy jest zrobione, tak? Ale to są ludzie odpowiedzialni, którzy jeśli powiedzą tak, to wiemy, że jest tak. Więc to było pierwsze kryterium. To świadczy o tym, że taki człowiek musiał mieć pewną dojrzałość, pewną dojrzałą postawę, że był odpowiedzialny za to, co mówi, za podejmowane jakieś przedsięwzięcia, deklaracje w swoim życiu i kiedy je podjął, to był gotów zrobić wszystko, aby one zostały zrealizowane. Po drugie, jest mowa o pełni Ducha Świętego. I tutaj powiem wam, rodzi się pytanie, w jaki sposób rozpoznali, że ktoś jest pełen Ducha Świętego? A drugie pytanie, które się rodzi zaraz, w ogóle co to znaczy, że byli pełni Ducha Świętego? Co to znaczy i w jaki sposób oni to rozpoznawali? Rzućmy hasło, potrzebujemy kogoś, żeby pojechał gdzieś tam głosić Ewangelię, potrzebujemy kogoś pełnego Ducha. Jakie kryteria rozpoznania tego? Co to w ogóle znaczyło? Wiecie, dzisiaj w Kościele panuje zamęt wokół tego słowa. Czasami to jest tak wyjaśnione, że nie wiadomo do końca, o co chodzi. Czasami spotykamy się z takim nauczaniem, że Bóg udziela jakby porcjami Ducha Świętego. Dostajesz 20%, jak jesteś dobry, posłuszny, rozwijasz się, dostajesz następne 20, no i gdzieś tam za jakiś czas masz pełnię. Ale pozwolę sobie zauważyć, że Duch Święty nie jest jakąś energią, że potencjometrem możemy dokręcać moc, tylko Duch Święty jest osobą. I w moim przekonaniu, a trochę czytam Boże Słowo, Duch Święty zamieszkuje w 100% w Tobie i we mnie w momencie, kiedy rodzimy się na nowo. Nie ma innej możliwości. Nie ma możliwości, że Duch Święty mówi, wiesz co, w Tobie 10% zamieszkam, a jak będziesz się rozwijał, no to ja będę się wprowadzał coraz bardziej do Twojego życia. Duch Święty zamieszkuje w sercu człowieka w momencie, kiedy otwieramy je, kiedy pokutujemy, kiedy odwracamy się od swojego grzechu, od swojej bezbożności i otwieramy swoje serce dla Jezusa Chrystusa. Wtedy Biblia mówi, że rodzimy się na nowo z Ducha Świętego. I ten Duch zamieszkuje w nas. I to jest raz na zawsze. To jest doświadczenie, które się nie powtarza. Ono albo jest, albo go nie ma. I ty wiesz, czy narodziłeś się na nowo, czy nie. Ty wiesz, czy Duch Święty jest w tobie, czy nie. Ja pamiętam swoje przeżycie, to tak jak noc i dzień. Było ciemno i nagle przyszła światłość. I rozpoczęło się nowe życie, zupełnie inne, rewolucja. Drodzy, w Kościele jest upraszczana Ewangelia, bo no nie podejrzewam, że ci ludzie działają w kierunku, żeby zepsuć, żeby uczynić coś złego w Kościele. Ale jest upraszczana Ewangelia. Wyznaj Jezusa Panem, będziesz zbawiony. I wielu ludzi wyznało Jezusa Panem i zostało im wmówione, że są zbawieni, a nie są. Bo to jest doświadczenie. To jest doświadczenie, do którego powinien dążyć każdy człowiek. I to doświadczenie powoduje, że ty wiesz, że ja wiem, że jestem narodzony na nowo. Że ja wiem, że jestem dzieckiem Bożym. Jeśli nie masz tego przeświadczenia, nie śpi spokojnie. Weź Biblię, czytaj, wołaj do Boga, poszukaj sobie duszpasterza, rozmawiaj tak długo, aż doświadczysz tego i powiesz tak, wiem, że jestem nowym stworzeniem. To jest coś kluczowego w życiu człowieka. Właśnie to narodzenie na nowo powoduje, że jesteśmy przeniesieni z tego świata do Królestwa Bożego. Można by tutaj rozwijać wiele wątków tej myśli, ale nie o tym dzisiaj chciałbym mówić. Cóż zatem oznacza pełnia Ducha Świętego? Pierwsza rzecz, którą doświadczam w swoim życiu i myślę, że wielu z was ze mną się zgodzi, to świadomość. Kiedy rodzimy się na nowo, mamy wiele emocji, ale nie mamy jeszcze tej ugruntowanej świadomości obecności Ducha Świętego w naszym życiu, w nas. I często bardzo wiele czujemy, ale nasza wiara jeszcze jest bardzo płytka, nieugruntowana. I Bóg nas prowadzi właśnie w tym kierunku, abyśmy żyli codziennie, w każdych okolicznościach, świadomością, że nie jestem sam. Tu śpiewaliśmy jedną pieśń, że samotny tą drogą idę. Ja się nie zgadzam z tymi słowami. Nie idę samotny. Ze mną jest ktoś potężny. We mnie jest ktoś potężny. To jest Duch Święty, który idzie wraz ze mną. Wczoraj wybrałem się po raz kolejny na wycieczkę w góry. Byliśmy w dwójkę, czyli Duch Święty i ja. Powiem wam, miałem bardzo fajną wycieczkę. Mieliśmy dobry czas z sobą. Mogłem się modlić, usiadłem sobie kilka razy gdzieś tam na jakimś pniaku, porozmawiałem z Duchem Świętym, podziękowałem Mu za te piękne krajobrazy, za Boże stworzenie. Miałem naprawdę dobry czas. On mówił do mnie, dawał mi ciekawe myśli. Nie jestem sam. Dojrzałość duchowa, pełnia duchowa polega na tym, że żyjesz tą pełnią, tą świadomością, bo przecież On jest. To tak jakbyś był w związku małżeńskim, czy była w związku małżeńskim, ale nie była przekonana, że w nim jesteś, tak? No jest akt ślubu, no w porządku, no jest papier, ale ja wiem, czy tak postępujemy? No nie. Kiedy rodzimy się na nowo, Boże Słowo mówi, że stajemy się jedno. Tak jak mężczyzna z kobietą staje się jednym ciałem, tak my stajemy się jednym duchem, z Duchem Świętym. Ta jedność jest niesamowita, jest najgłębsza z możliwych. No szkoda, że tego nie widzimy. No szkoda, kiedyś to zobaczymy, ale dzisiaj Bóg mówi, zaufaj, bo moje słowo jest prawdą. Ono jest prawdziwe. I pełnia, możemy sami sobie stwierdzić, na ile jestem w pełni Ducha Świętego. Na ile żyję w świadomości obecności Ducha Świętego. A najlepszym testem, wiecie co jest? Kiedy jestem w kryzysie, jestem w trudnej sytuacji. Wtedy warto się zaobserwować, przyjrzeć samemu sobie, jaka jest moja reakcja. Lęk, przerażenie. Czy mówimy, Duchu Święty, mamy kłopot, tak? Mamy trudną sytuację, ale wiem, że jesteś ze mną, że jesteś blisko, że mnie wyprowadzisz z tego, bo ty to widzisz zupełnie z innej strony. Codzienne życie. Możemy sobie przypominać w Dzień Zielonych Świąt. A, ja rzeczywiście jestem świątynią Bożą. Duch Boży mieszka we mnie. Ale to nie o to chodzi. Pełnia jest w tym, że żyję tą prawdą. On jest we mnie. On jest we mnie. Jesteśmy jedno, jesteśmy złączeni. Jesteśmy razem. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to prowadzić życie w oparciu o dokończone dzieło Jezusa Chrystusa, do którego nas prowadzi Duch Święty. Kiedy wypełnimy ten pierwszy punkt i zaczynamy żyć głęboką świadomością, że jestem z Duchem Świętym, że On jest we mnie, Duch Święty zaczyna z nami współpracować i zaczyna nam pokazywać rzeczy, które nasz umysł nie jest w stanie sobie wyobrazić. Zaczyna nam objawiać tajemnicę krzyża, krzyża Syna Bożego. I zaczyna nas wprowadzać coraz głębiej. I głębiej, i głębiej, i głębiej. I to widać w życiu chrześcijańskim. Czy żyje według ducha, czy żyje według ciała. No bo oczywiście możemy sobie poukładać teologię w swoim życiu, tak? Możemy ją recytować, możemy opowiadać o niej, ale jak krzyż Chrystusa działa w moim życiu? Czy w ogóle działa? Czy jest skuteczny? Czy rozumiem, co się wydarzyło 2000 lat temu? Jaki to ma skutek dla mnie? Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13 werset, Pan Jezus powiedział tak. Lecz gdy przyjdzie On, i tutaj jest Duch Święty, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Nawet nie musisz się modlić wiele. O Duchu Święty, pościć, żeby Duch Święty ci objawiał. On na to przyszedł. To jest Jego pragnieniem. On chce ci objawiać rzeczy niewyobrażalne, które miały miejsce 2000 lat temu. I pokazać ci, jakie to ma znaczenie dla twojego życia. Ale musimy zająć właściwą postawę. Jeśli ja rano się budzę i zadaję Panu Bogu pytanie, czy On jest, to Go obrażam, tak? Przecież On jest. On nie mówi, jestem z tobą w niedzielę na nabożeństwie i tam mnie szukaj. On jest zawsze z nami. On jest zawsze z tobą. Jeśli narodziłeś się, narodziłaś na nowo, On jest z tobą. Bo On jest wiernym Bogiem. On jest Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic. I On nie zmienia zdania w połowie drogi. I wreszcie trzecie kryterium to jest pełnia mądrości. Co to znaczy? Słowo mądrość zniknęło z naszego języka. Obecnie wstydliwą rzeczą jest mówić o mądrości. Słowo to brzmi anachronicznie. Gość się wypowiada takim językiem jakimś starodawnym. Zostało zastąpione pojęciem wiedzy. Teraz mądrość powiązana jest z wiedzą. Żyjemy w cywilizacji wiedzy. Można by nawet powiedzieć w kulcie wiedzy. Te wszystkie milion w rozumie i różne inne teleturnieje, no z otwartą buzią oglądamy. Taka wiedza. I to jest piękne. Możemy, ja staram się uczyć zawsze czegoś w swoim życiu. Mam taką, gdzieś tam w domu mnie nauczono, mówi, nie kończ nauki w swoim życiu, zawsze się czegoś ucz. I to jest piękne, możemy zdobywać wiedzę, możemy zdobywać różne rzeczy w swoim życiu, ale jeśli poprzestaniemy na wiedzy, to jest żałosne. Przeczytajmy dwa miejsca z listu Jakuba na temat mądrości. Pierwsze jest zapisane Jakub 3:14 i 15. I czytamy tutaj takie dosyć mocne słowa. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej się nie przechwalajcie i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Mocne słowa. A potem czytamy poniżej w 17 wersecie tak. Ale mądrość, która zstępuje z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza i nieobłudna. Jakub mówi o dwóch rodzajach mądrości. Mówi o mądrości pochodzącej z tego świata, mądrości przyziemnej i mądrości pochodzącej z góry. Niesamowite. Boże Słowo rozróżnia mądrość właśnie na takie dwa aspekty. I ta pierwsza mądrość czymś się cechuje. W zasadzie, kiedy czytałem ten fragment, przygotowując kazanie, od razu moje myśli poszły do listu do Galacjan. Uczynki ciała i owoce ducha, tak? Ma to coś wspólnego z tym. Bo kiedy Duch Święty nas prowadzi, kiedy ta mądrość wstępuje z góry, zresztą Jakub zaczyna swój list, mówi, jeśli komuś was brak mądrości. Piękne słowo. Niech prosi. A potem jest dodane, a Bóg mu udzieli bez wypominania. Nie powie, wiesz co, dobra, tu masz troszeczkę, żebyś nie był za mądry. Bóg chce nas obdarzać. Bóg nas chce wypełniać. Bóg pragnie, aby Jego dzieci były naprawdę mądre. Jest gotowy, aby nas prowadzić w tym kierunku. A więc co możemy powiedzieć po pierwsze, z tego czytając, rozważając ten fragment, że mądrość w Biblii kojarzona jest z postawą życiową człowieka, a nie tylko z wiedzą. A więc jak sobie radzę w życiu? Jaką postawę zajmuję w okoliczności, w różnych okolicznościach? Nie tylko wtedy, kiedy jest fajnie, nie tylko wtedy, kiedy jest miło, ale w sytuacjach kryzysowych, w konfliktach, w rozłamach, w jakichś różnych trudnych sytuacjach, w których możemy się znaleźć w naszym codziennym życiu. I teraz jeśli kierujemy się tą przyziemną mądrością, to Biblia mówi, że to zawsze kończy się kłótnią, przykrymi słowami, bo nie ma właściwej postawy. Natomiast jeśli kierujemy się mądrością, która płynie z góry, to Biblia mówi, przede wszystkim szukamy pokoju. Szukamy pokoju, szukamy, pozwólcie, że jeszcze wrócę do tego tekstu. Mądrość jest czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza i nieobłudna. A więc widzimy, że kiedy człowiek w tej mądrości zajmuje postawę w jakimś konflikcie chociażby, czy w jakiejś trudnej sytuacji, w trudnych okolicznościach, to on zostanie rozwiązany w najlepszy sposób możliwy. Oczywiście nie ze wszystkimi możemy mieć pokój, tak? Są sytuacje, że do pokoju trzeba dwóch stron. Jedna nie wystarczy. Drodzy, trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się żyć według ciała i służyć według ducha. To jest niemożliwe, bo to jedno z drugim jest ściśle połączone. Jeśli żyję według ciała, to niestety będę służył również według ciała. Bo gdzieś tam zaczynam, raczkuję, uczę się czegoś. Jeśli żyję według ducha, Bóg ma przestrzeń w moim życiu, w moim sercu, w moim umyśle, aby mnie użyć do rzeczy duchowych. Niektórzy mogą pomyśleć sobie, nie mam szans. Poprzeczka tak wysoko wisi, że ja tylko mogę pomarzyć o tym. Nawet nie myślę o tym, co Filip przeżywał. Ale pozwólcie, że na koniec podzielę się z wami słowem, które myślę wniesie wiele pociechy i zachęty. 2 Koryntian 4,7. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie nas. Mamy ten skarb. Tu jest dokładnie powiedziane to, co pomówiłem przed chwilą. Jesteśmy Bożymi naczyniami. Duch Święty mieszka w tobie i we mnie. I Bóg teraz pragnie, aby Jego obecność, obecność Ducha Świętego objawiła się w twoim i w moim życiu. Dlaczego? Bo Bóg pragnie wziąć sobie chwałę z twojego i mojego życia. Taki mały, do niczego się nie nadawał, pogmatwane życie. Może był alkoholikiem, może nie wiadomo, tam gdzieś coś robił. I teraz Bóg wziął go w swoje ręce, napełnił go swoim duchem, przemienił go. I teraz ludzie, którzy go znali, mówią, niesamowite, co on takiego jadł? To jest Boża chwała. To jest Boża chwała. I dlatego, wiecie, dla mnie to jest słowo pocieszenia. Bo chcę powiedzieć każdemu z nas i sobie, że wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Musimy tylko zająć właściwą postawę wobec Ducha Świętego. I kiedy zajmiemy właściwą postawę wobec Niego, On zacznie nas kształtować i zacznie nas używać dla swojej chwały. Dlatego nie myśl o sobie, że ja się do niczego nie nadaję. To jest najlepszy moment, żeby zacząć coś robić. Tak, jeśli myślisz, że się do niczego nie nadajesz, to właśnie to jest ten moment, kiedy Bóg mówi, pozwól, że ja zadziałam w twoim życiu. Pozwól Duchowi Świętemu, aby On ogarnął ciebie i poprowadził ciebie. Na kim chcemy opierać nasze życie? Na glinianym naczyniu, czy na skarbie, który jest w tym naczyniu? Jest to taki ostry, wyraźny obraz tego, co Bóg chce każdemu z nas, wierzę, powiedzieć. Jakże często opieramy się na naczyniu. Ja. Ja mogę, ja zrobię, ja potrafię, ja mam wykształcenie, ja mam pieniądze, ja mam możliwości. Ja. Ale Bóg mówi, to nie tędy droga. To dobrze, że masz różne możliwości. Ale Biblia mówi, żebyśmy wzięli na nasze ramiona krzyż. Czyli żebyśmy umarli dla siebie. A kiedy umrzemy dla siebie, kiedy w naszej świadomości umrzemy dla siebie, bo Biblia mówi, że umarliśmy, czas przeszły dokonany, ale możemy żyć ciągle w przekonaniu, że żyjemy. Chrzest jest najlepszym obrazem tego. Kiedy mnie zanurzono, wtedy zanurzono mnie w śmierć Chrystusa. Kiedy mnie wynurzono mnie w zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to obraz tego, co się wydarzyło w moim życiu. I teraz mogę żyć nowym życiem. I Boże Słowo mnie zachęca do tego, abym nie opierał się na glinianym naczyniu, ale abym widział skarb, który jest w nim zawarty. I abym na nim opierał swoje życie. Bo kiedy na nim opieramy, zaczynamy doświadczać to, o czym jest mowa na temat Filipa. Wtedy kładziesz ręce na chorego i okazuje się, że on jest uzdrowiony. Wtedy modlisz się o różne rzeczy, okazuje się, że to działa. Wtedy rozkazujesz demonom, okazuje się, że one cię słuchają. I wiele, wiele innych rzeczy. Bóg nie chce niedojrzałych sług. On pragnie dojrzałych ludzi. Abyśmy jako żołnierze mogli wykonać zadanie i ostać się. Wyobrażacie sobie pozbierać chłopaków z ulicy, dać im hełmy, karabiny, mówić, dobra, od dzisiaj jesteście żołnierzami? Dobry żołnierz to całe lata. Dzisiaj przy obecnej technice to są ogromne lata ćwiczeń, nauki, pracy, doświadczenia. I wtedy taki żołnierz doświadczony w boju jest w stanie wykonać zadanie i ostać się. I Bóg nas zachęca do tego. Nie przejmuj się, że dzisiaj widzisz, że się nie nadajesz. To dla Boga nie jest problemem. Chcę to jeszcze raz i wyraźnie podkreślić. To nie jest problemem dla Boga, jeśli myślisz, że sobie nie dasz rady. Nie jest problemem miejsce, w którym jesteś. On jest w stanie wyprowadzić ciebie i uczynić ciebie człowiekiem, który przyniesie mu chwałę na tej ziemi. Czy jesteśmy gotowi stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, oto jestem. Przemień mnie. Pragnę pójść Twoją drogą. Pragnę doświadczać pełni Ducha Świętego w swoim życiu. Pragnę dojść do takiego momentu, że powiesz o mnie, że jestem godny zaufania. I pragnę, abyś mnie napełnił mądrością, aby moje życie przynosiło Tobie chwałę. Jestem przekonany, że jest to modlitwa zgodna z wolą Bożą dla każdego z nas. Czy zgodzicie się z tym? Powstańmy zatem, aby w szczerej, prostej modlitwie przyjść przed Boży tron. Ojcze, dziękujemy Ci, że to, co zgardzone, to, co niskiego rodu, tak jak napisałeś w swoim słowie, to, co jest niczym w oczach tego świata, Ty to wybrałeś. Czasami się takimi widzimy, ale dzisiaj dziękuję Ci za to, że pokazałeś nam, podkreśliłeś to bardzo mocno, że właśnie dlatego nas wybrałeś. I że chcesz wziąć sobie chwałę z życia każdego z nas. Potrzebujesz tylko naszej właściwej postawy. I dzisiaj stoimy przed Twoim tronem. I proszę, Panie, abyś nam pokazywał, co należy zmienić w życiu. Jak je uporządkować, abyś Duchu Święty mógł nas poprowadzić. I abyśmy tak jak Filip mogli wykonać dzieła i aby to były wielkie dzieła. Aby to miasto, okolica, być może ten kraj i dalej zostały zbawione dla Ciebie. Bo wiemy, że to jest priorytetowe dla Ciebie. Kochasz każdego człowieka i pragniesz, aby Ewangelia dotarła wszędzie, gdzie to jest możliwe. Modlimy się o to. I Panie, proszę Ciebie, abyś mówił teraz do naszych serc. Abyś mówił, kiedy wrócimy do domu. Abyś nie dał nam spokoju. Abyśmy mogli we właściwy sposób przyjść do Ciebie a Ty, Panie, uczynisz to, co uznasz za słuszne. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że nie ma sytuacji, nie ma okoliczności, nie ma miejsca, z którego nie ma wyjścia, z którego nie jesteś w stanie nas wyprowadzić. Dziękuję Ci, Królu Królów. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją wielką moc. Dziękuję Ci za Twoją obecność w każdym z nas. Bądź wywyższony, Król. Niech to słowo przenika nas. Modlę się przede wszystkim o siebie, ale też o każdą osobę tutaj obecną, która słucha. Abyśmy czynili następne kroki. W imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.